wybory prezydenckie w Polsce, o ile wyniki pierwszej tury nie są zaskoczeniem, jeżeli chodzi o dwóch panów, którzy będą rywalizować ze sobą w drugiej turze, bo tego się spodziewaliśmy od samego początku, że to będzie i Rafał Trzaskowski, i Karol Nawrocki, o tyle wyniki pozostałych kandydatów, ich szczególnie wyniki, jeśli chodzi o tych przedstawicieli prawej strony, mogą niektórych zaskakiwać. Przypomnę, Sławomir Mentze, miejsce trzecie, 14,8, Grzegorz Braun, 6,34, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, ledwie niespełna 5% głosów. Razem z nami profesor Anna Pacześniak, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry.
Pani profesor, dla pani ten bardzo dobry wynik prawej strony, przedstawicieli prawej strony sceny politycznej w Polsce, to jest element ogólnoeuropejskiego, ogólnoświatowego zwrotu w prawą stronę, czy to jest bardziej żółta kartka dla rządzących w Polsce?
No ja myślę, że jednak to się wpisuje w trend, który obserwujemy. Jesteśmy w Europie, więc patrzmy na Europę, zarówno nasi zachodni sąsiedzi, wybory raptem w lutym tego roku i Alternatywa dla Niemiec, w Austrii, we Francji, więc rzeczywiście jesteśmy tutaj w ogólnoeuropejskim trendzie. Trochę inaczej niż to wyglądało w październiku 2023 roku, kiedy to oczy europejskiej opinii publicznej były na nas zwrócone, ponieważ ten wynik wyborów parlamentarnych został okrzyknięty jako odsunięcie populistów od władzy, a często w Europie populizm kojarzy się właśnie z poglądami prawicowymi. Więc z jednej strony tak, no ale nie uciekajmy też, czy nie chowajmy się za ogólnoeuropejskimi trendami, bo rzeczywiście rząd Donalda Tuska rozczarował niektórych wyborców, a owoce tego cierpkie zebrał Rafał Trzaskowski i dlatego, że no, widzieliśmy wynik, który pokrywa się w zasadzie z elektoratem Koalicji Obywatelskiej i nie udało się, wbrew temu, co pokazywały wcześniej sondaże, Rafałowi Trzaskowskiemu zebrać wyborców, bazując na jego osobistych przymiotach. A udało się to w pewnym sensie Karolowi Nawrockiemu, który przecież przez dużą część kampanii przed pierwszą turą nie potrafił skupić wokół siebie nawet samych wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
To jest właśnie zastanawiające.
Tak, a finalnie ten wynik jest bardzo zbliżony do poparcia Prawa i Sprawiedliwości.
Otóż to jest w ogóle inna sprawa, to jak bardzo i jak często w ostatnich wyborach rozjeżdżają się te prognozy wyborcze ośrodków badawczych z rzeczywistymi wynikami. Pani zdaniem, z czego to wynika? Z tego, że wyborcy podejmują decyzje w ostatniej chwili, czy z tego, że nie mówią prawdy ankieterom?
Więc już kilkanaście procent wyborców odmawia, kiedy są wylosowani do próby w badaniach opinii publicznej, odmawia odpowiedzi i co prawda właśnie pracownicy sondażowni w jakiś sposób profilują i doważają tych, którzy nie udzielają odpowiedzi, wiedząc czy zgadując trochę, jakie mają poglądy, bo to jest pewien właśnie konkretny profil wyborców i to najczęściej wyborcy prawicowi, no oczywiście nie będę ich utożsamiała tak łatwo z wyborcami chociażby Grzegorza Brauna. Przepraszam, to chyba była freudowska pomyłka. Dlatego, że rzeczywiście ten kandydat i jego elektorat był właśnie przykładem tego niedoszacowanego elektoratu. No i, ale również właśnie takie podejmowanie decyzji w ostatniej chwili, łącznie z tym, że wychodząc z domu do lokalu wyborczego, niektórzy no, już podjęli decyzję, że podejmują ten trud pójścia do lokalu wyborczego, ale jeszcze do końca nie wiedzą, na kogo zagłosują. To jest z punktu widzenia politologa, który żyje polityką, jest trudne do zrozumienia, aczkolwiek no, mierzymy się z taką właśnie rzeczywistością.
Z punktu widzenia, powiem pani profesor, taką osobistą refleksję, że z punktu widzenia dziennikarza, który się zajmuje informacjami, też to trudne, no, rzeczywiście trudne do wyobrażenia. Natomiast wracając do wyników i Sławomira Mentzena, i Grzegorza Brauna, i Adriana Zandberga, wielu politologów, wielu obserwatorów mówi, że to elektorat buntu, ale mam takie wrażenie, że to właśnie prawica zdecydowanie w większości wyraża ten elektorat buntu. Dlaczego to tak jest, że to właśnie prawa strona sceny politycznej przechwyciła ten bunt?
No, wynika to w dużej mierze z tego, że Konfederacji nie ma w rządzie, natomiast część lewicy w rządzie jest, w rządzie Donalda Tuska, więc...
Ale to są polskie realia, ale tak jest też w Europie, tak też jest w Stanach Zjednoczonych.
Tak, zgadza się. Natomiast w Europie nie całej, dlatego że południe Europy, Hiszpania, Grecja, w mniejszym stopniu Portugalia, tam rzeczywiście mamy tą lewicę, powiedzmy nie socjaldemokratyczną, czyli nie centrolewicę, a właśnie taką no, z naszej perspektywy polskiej, bo nasza polska scena polityczna jest mocno przesunięta na prawą stronę, to jest nawet radykalna lewica. Więc, ale rzeczywiście trend jest taki, że to prawica czy radykalna prawica jest w stanie obsłużyć obecnie lęki, czasami je podsycając dodatkowo, lęki elektoratu, a te lęki nie biorą się znikąd, bo rzecz jasna sytuacja w Europie nie jest łatwa i nie chodzi tylko o wojnę za naszą wschodnią granicą.
A ciekawe dlaczego, jak pani sądzi, ma pani jakąś hipotezę, dlaczego to właśnie ta prawicowa narracja lepiej, jak pani mówi, odpowiada na te obawy, lęki elektoratu, który no, byśmy nazwali elektoratem buntu.
No, na pewno jest tak, że lewica, będąc taką siłą głównego nurtu, mówię tu bardziej o centrolewicy, odpowiada za no, nie do końca adekwatne rozwiązywanie, takie jakby wyborcy chcieli problemów, a w związku z tym, że ta prawa strona sceny politycznej, nie centroprawica, ale właśnie bardziej na prawo od centrum, najczęściej nie rządzi, to się dopiero zaczyna, że zasilają gabinety rządowe w Europie, ma taką czystą kartę i rzeczywiście znalazła również klucz do rozmowy z elektoratem, głównie jednak do mężczyzn, ponieważ kobiety nadal są niedoreprezentowane w grupie wyborców prawicowej, chociaż one też tam są. Więc to pokazuje, że za każdym razem, kiedy idziemy trochę bardziej w stronę taką progresywną, dostajemy odpowiedź bardziej konserwatywną, tradycjonalistyczną dla ludzi, którzy obawiają się tych zmian społecznych, z którymi mamy do czynienia.
Jak też patrzymy na elektorat Grzegorza Brauna, to zwróciłem uwagę na to, że jednak to nie tylko młodzi ludzie, ale też ludzie powiedzmy w wieku powyżej 30 do 39 roku życia bardzo wyraźnie popierają Grzegorza Brauna i bardzo wysokie tam poparcie zbiera Grzegorz Braun i wśród tych młodszych i wśród tych właśnie w wieku średnim. Z czego to wynika, pani zdaniem? To wynika też z pewnego rozczarowania?
Ja myślę, że to tutaj może to wynikać z szukania autentyczności w polityce. No jeżeli popatrzymy na to, co mówi Grzegorz Braun, to od lat, to on mówi podobne rzeczy i już nie mówię tylko o tej frazie szczęść Boże, ale to, jaka jest zawartość merytoryczna jego narracji. Więc myślę, że dostaje premię za bycie autentycznym, bo tak jest postrzegany przez część wyborców. Stał się również politykiem memicznym na swoją oczywiście, sam wykreował się na takiego polityka, również bardzo kontrowersyjnymi działaniami, jak chociażby działanie z gaśnicą, które finalnie stało się również jakby elementem czy symbolem jego kampanii politycznej. No i młodzi ludzie lubią taki odbiór polityki, ponieważ mam często wrażenie, również mając styczność ze studentami, że traktują politykę jako część takiego rozrywkowego życia i Grzegorz Braun przynajmniej dla części wyborców tej rozrywki im dostarcza.
Ale myślę, że niezwykle istotne jest to, co pani powiedziała o tej autentyczności. Nieważne, czy robisz dobrze, czy robisz źle, czy zgadzam się z swoimi poglądami, czy też nie. Ważne, jeżeli jesteś autentyczny. To i prawdziwy. W związku z tym nie czuję, że mnie oszukujesz.
Dokładnie tak. I myślę, że teraz jesteśmy przed drugą turą. Ja wiem, że pan redaktor jeszcze chce zaanalizować dokładniej to, co się kandydatów, którzy startowali, odpadli w tej w niedzielę, czyli całą jedenastkę, ale ta autentyczność powinna również przyświecać kandydatom, którzy teraz powalczą o nasze głosy. To jest oczywiście niezwykle trudne, ponieważ obaj mają świadomość, że muszą zebrać głosy powyżej 50% ludzi, którzy do urny pójdą, a oni mają tak różne poglądy, że trzeba każdemu coś zaoferować po to, żeby przekonał się, że może nie jest, ten kandydat nie jest w 100% autentyczny, ale przynajmniej stara się, żeby mnie pozyskać.
I dzisiaj w tej łatwiejszej roli, tak się przynajmniej wydaje, jest Karol Nawrocki, patrząc na to, skąd te głosy czerpać. Zgodzi się pani z tym?
Tak, zgodzę się, ale również podkreśliłabym to, że na rzecz Karola Nawrockiego działają również jego pozytywne emocje, ponieważ zaskoczenie, pozytywne zaskoczenie bardzo dobrym wynikiem. Oczywiście nie przebił tej granicy 30%, ale jednak zdobył więcej niż pokazywały sondaże. No, dodaje mu skrzydeł i to było widać podczas wieczoru wyborczego. I wprawdzie obaj, zarówno Trzaskowski, jak i Nawrocki, nigdy nie byli prezydentami Polski, więc nie są tak zwanymi inkubentami, którzy muszą bronić dorobku, ale jednak Rafał Trzaskowski jest postrzegany jako polityk, który ma w jakimś sensie wytłumaczyć się z tego, co przez ostatnie półtora roku robił rząd Donalda Tuska.
Bardzo pani dziękuję za to spotkanie i za rozmowę, pani profesor. Profesor dziękuję. Anna Paczyśniak, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego, była razem z nami w Radiu RMF24. Dziękujemy pani profesor i pozdrawiamy gorąco.
Dziękuję, miłego dnia.